Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pani Danuto, kiedy pani sobie myśli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, to jakie obrazy w głowie się pojawiają?
Obrazy moich klientów. To są to panie starsze, panowie też. Jest duży przekrój klienta. Są to osoby niepełnosprawne, starsze. Osoby starsze bardzo, bardzo są bliskie mojemu sercu, bo od tego właściwie zaczęła się moja praca, pracując na hełmie. Zakładałam klub seniora z koleżankami. Było to doświadczenie bezcenne. Staliśmy się praktycznie rodziną i może to rzutowało, że w moich wyborach zawodowych zawsze gdzieś ten starszy człowiek, taki nieporadny, często zostawiony przez rodzinę albo nie mający rodziny, no wymagał takiego kompleksowego wsparcia. Zajmowałam się też w swoim jakby takim zawodowym czasie osobami też niepełnosprawnymi, rodzinami z dysfunkcjami, osobami po zakładach karnych, no i cała gama osób, które wymagały wsparcia w danym momencie, no i pracownik socjalny, że tak powiem, był tą pierwszą osobą do kontaktu.
Wymagały wsparcia, ale też przytulenia, przytulacie czasami ludzi. Nie mówię tak fizycznie, ale tak wie pani, takim ciepłem obdarzacie.
Zawsze staram się podchodzić do klienta w ten sposób, jakbym chciała, żeby ktoś podchodził do mnie. Jestem osobą otwartą, wydaje mi się, że życzliwą. Skupiam się na problemie. Mam też charakter taki bardzo, bardzo skrupulatny, dociekliwy, w związku z czym staram się opracować całą taką strategię pomocową. Nie boję się angażować innych instytucji, bo uważam, że pracownik socjalny jest często zostawiony, żeby takiej udzielać wszechstronnej pomocy, ale uważam, że powinniśmy też angażować instytucje, w których zadaniach leży to, co czasami no niestety próbuje się załatwić rękoma, no kolokwialnie mówiąc, pracownika socjalnego. Też bardzo, bardzo o tym przytulaniu, no jak są dzieci, dzieje się im krzywda, no to zawsze nasze serca są rozdarte i może tutaj przytoczę taki, to było w dzielnicy wcale nie Orunia, nowszej dzielnicy, gdzie weszłam niezapowiedzianie do rodziny wielodzietnej. To była matka samotnie wychowująca piątkę malutkich dzieci. Zobaczyłam 9 piętro, mamy nie ma. Najstarsze dziecko 5 lat, zostawione były praktycznie bez opieki. No i wszczęłam wszelkie procedury, które były dostępne, zaopiekowaliśmy się dziećmi, ale do czego zmierzam? Przyszłam do domu i tak opowiadam, no bo chciała się z kimś tym wszystkim podzielić, bo akurat nie wróciłam z terenu do pracy, bo zajęło mi to spory odstęp czasu, zanim wróciłam, to już był wieczór. I tak opowiadałam mężowi o tym zdarzeniu i po prostu rozbroili mi moi synowie. Mieli 6 i 10 lat i powiedzieli, mamo, podjęliśmy decyzję, bo nie wiedziałam, że oni słuchali tego. Podjęliśmy decyzję. My z Adrianem zamieszkamy w jednym pokoju, a ten jeden przeznaczymy dla tych dzieci. Przywieź, zabierz je do nas, do domu. No to było takie, no, tu jest o tym przytulaniu. I człowiek przez te lata też wyrabia w własnych dzieciach, we wnukach takie odruchy pomocowe. Sama pochodzę z rodziny wielodzietnej i chyba to też miało duże znaczenie, że ta opieka wszędzie gdzieś się tam przewijała, pomoc. Nawet, nie wiem, bawiłam się w niewidzialną rękę, będąc dzieckiem. Zanosiliśmy ją starszej pani. Mieszkałam na wsi, zabierałam jakieś ciastko, owoce. I podrzucaliśmy z koleżanką gdzieś tam w przedsionku tej starszej, samotnej pani jedzenie. Bo no, na nic więcej nas nie było stać w tamtym momencie.
Co w takim razie można nazwać sukcesem w tej pracy, która jest bardzo trudna?
Co tu jest sukcesem? Zadowolenie, jak widzę uśmiech na twarzach Szczególnie tak jak ja mówię, no darzę sentymentem i dużo teraz zajmuję się osobami starszymi, bo społeczeństwo starzeje się i tych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest coraz więcej. Czasami przychodzę też do niektórych tak no, pilotażowo zapytać się po prostu, czy wszystko w porządku, ale ich uśmiech i nawet taki drobiazg, że ich życie może stać się odrobinę łatwiejsze, że mają z kim porozmawiać. Samotność w dzisiejszych czasach to jest po prostu drążące uczucie. Osoby starsze naprawdę odczuwają to drastycznie.
Czyli pani przychodzi do osoby starszej i właściwie na czym polega ta praca pracownika socjalnego w tym momencie?
Otrzymuję zgłoszenie albo od osoby zainteresowanej, od rodziny, od sąsiadów i wchodzę w środowisko w celu rozeznania sytuacji i sporządzenia wywiadu środowiskowego.
To tak bardzo oficjalnie brzmi.
Tak bardzo oficjalnie to brzmi, ale rozeznaję potrzeby, już tak mówiąc krótszym językiem. W trakcie rozmowy staram się, aby to od tej osoby potrzebującej wyszło właściwie, czego ona oczekuje, jakiej pomocy. To nie, że ja jestem tą osobą wszechwiedzącą, ja jej podpowiem, ja wiem najlepiej. Nie, ja staram się wykrzesać w nich takie zastanowienie się, czego oczekuje. Czasami są sprawy jasne, ktoś oczekuje pomocy usługowej, ale często ta pomoc jest, musi iść wielotorowo, bo to nie tylko skupiamy się na jednym problemie, tych problemów jest więcej. Czasami nawiązujemy kontakty z rodziną, żeby im uzmysłowić też, że trzeba by się zainteresować tak większym jakimś wymiarze czasu. Są to osoby niepełnosprawne, które trzeba na przykład pokierować do ośrodka wsparcia, żeby ich włączyć do aktywnego życia społecznego. I potem są bardzo zadowoleni, czy trafiają do dziennego domu pomocy, do klubu samopomocy. Czasami wystarczy asystent osoby niepełnosprawnej. I już tę osobę nam się udaje wyciągnąć z domu, pójść do kina. Ten człowiek się zmienia w krótkim czasie. To są sukcesy, moje drobne sukcesy, że ta osoba stara się, została jakby włączona do tej aktywności społecznej. I takie drobiazgi, ale cieszą.
A czasami też jest tak, że pani odpowiada na takie potrzeby bardzo prozaiczne, ale bardzo ważne, czyli po prostu posiedzenia z taką osobą, spędzenia czasu, czy to już wykracza poza właśnie pracę pracownika socjalnego?
Raz w miesiącu odwiedzamy osoby starsze, które u nas korzystają z usług opiekuńczych. I muszę panią zapewnić, każda chciałaby kawkę, ciasteczko. No nie da się tych kaw wypić, nie wiadomo ile w ciągu dnia. Ale staram się co jakiś czas, nie wiem, czy to profesjonalne, czy nie, ale wypić kawę, porozmawiać, posiedzieć dłużej i proszę mi wierzyć, że 2 godziny to jest takie po prostu jak nie wiem, 10-15 minut. To są tak ciekawe osoby, mają tyle nam do powiedzenia, tyle możemy się od nich nauczyć, ale ja też od nich czerpię. Czerpię ich wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Zakładając klub na seniora na Chełmie, robiliśmy taki bardzo ciekawy projekt. To była taka integracja z osobami starszych, z niepełnosprawnymi i też z naszymi klientami. Muszę pani powiedzieć, jeszcze zapraszaliśmy dzieci ze szkoły. I muszę pani powiedzieć, że początki były bardzo trudne. Zaobserwowaliśmy, że ludzi starszych na tym tam samym wstępie te osoby niepełnosprawne denerwowały. One były hałaśliwe, one im przeszkadzały w półsłowa, one im nie pozwalały mówić o chorobach, ale trwało to może 2-3 spotkania. Potem te osoby niepełnosprawne z teatrem przyjeżdżały, poznali z innej strony, potem zżyli się z nimi, to piekli ciasta na ich, że tak powiem, występy. No robiło się tak rodzinnie. Im już nie przeszkadzały, że oni się tam pytali i ciągle o to, że hałasowali krzesłami. Nie, to była jedna wielka rodzina I to też jest takim sukcesem, żeby ich z pewnymi rzeczami oswoić. A jak była potańcówka, to już w ogóle wszystkie bariery były przełamane.
Czyli pomysł się też liczy.
Tak. Szczerze mówiąc, w latach 2000 to bardzo dużo projektów. My jako pracownicy socjalni terenowi organizowaliśmy. Teraz są działy, które się tym zajmują. Jakby kierujemy tylko beneficjentów do projektu. Ale wtedy my sami się tym zajmowaliśmy. Integracją domów pomocy społecznej, Cieplewo, Starogard. Myśmy robili takie pikniki, szukaliśmy sponsorów, gospodarstwa agroturystyczne i to robiliśmy w weekendy bardzo często. Ale uśmiech to było to po prostu, co było najważniejsze, że oni akceptowali nas, że oni się cieszyli, jak nas widzą. Bezcenne.
Pani Dano, to ile to już lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie?
27 w sierpniu. Kawał życia. I muszę też jeszcze historię opowiedzieć, jak się przyjmowałam do pracy po wychowawczym. Troszeczkę z 5 lat zrobiłam sobie przerwy, jak przeniosłam się z Kościerzyny. No stwierdziłam, teraz już czas. I poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Dyrektor przyjmowała mnie, nazwiskami już nie będę tutaj operowała. I mówi, że mogłabym od 1 lipca. A ja mówię, nie, od 1 lipca nie mogę, bo obiecałem dzieciom wakacje. No dobrze, to od 1 sierpnia, tak idealna. A ja właściwie to tylko tak znałam Orunię, dzielnicę Dolne Miasto. Tutaj jakby od strony Kościerzyny, a w ogóle innych to kompletnie nie miałam pojęcia. Dyrektor mówi, to na jesieniu jest wolne miejsce. Ja mówię, nie, pani dyrektor. Jeszcze mi pani z kadr mówiła, że jest Orunia, a na Oruni nikt nie chciał pracować. Takie duże oczy ze zdziwienia pani dyrektor zrobiła. No ale byśmy chcieli na jesieni. Ja mówię, nie, pani dyrektor, ja bardzo bym chciała na Oruni. Potem jak się już przyjęłam na tą Orunię, to opowiadała mi koordynator, do której trafiłam. On mówi, wszyscy po prostu pokładali się, że jedna pracownica, która chciała pracować, bo tam wszyscy za karę na tamten czas uważali, że pracują, a jedna chciała pracować na Oruni. Tak ją troszkę gdzieś tam przejeżdżałam kilka razy i ona mi się taka swojska wydawała, ale bardzo dobrze mi się pracowało. 5 lat pracowałam na Oruni, potem pracowałam na Chełmie, potem na Kartuskiej i wróciłam znowu na Orunię.
Pani Danuto, a z jakiego powodu ta praca socjalna?
Tak właściwie, chyba to był przypadek. W tym nieszczęsnym Peweksie już mi się znudziło. Moja koleżanka pracowała jako pracownik socjalny, spotkałam ją i tak mnie namówiła. I chyba to był strzał. Zawsze gdzieś tam lubiłam otaczać się ludźmi. Dla ludzi, z ludźmi. I to było jakby takie moje, takie nadrzędne, tylko niekoniecznie akurat będąc w pracy takim jako sprzedawca. Chciałam pomagać. Jakoś wyszło, że chyba dobrze. Mam też takie cechy, wydaje mi się, że umiem słuchać. Jestem chętna na jakieś, nie wiem, nowości, do zmian. Lubię sama poszukiwać różnych rozwiązań, ale tak właściwie nie wiem dlaczego.
A jakie momenty pani zapadły w pamięć przez te 27 lat?
To na pewno takim momentem, gdzie moja dociekliwość, że tak powiem, no, była bardzo przydatna, to był fakt, że zmarła moja klientka, znaleziono ją w domu. No i oczywiście otrzymałam telefon od sąsiadów, no i wszystkie służby, no nie będę tutaj w szczegóły. Wiadomo, był też zaangażowany prokurator, bo to był nagły zgon w domu. Wiedziałam, bo zawsze mi mówiła, że nie ma rodziny. Mieszkała tam ponad 20 lat, w bardzo skromnych warunkach. Nie wiem, intuicja. Co spowodowało, że napisałam do rejestru PESEL, do MSWiA, do Warszawy. Nam udzielają takiej informacji, czy ktoś ma rodzinę żyjącą na podstawie PESEL-u. Prokurator już wydała zgodę na pochówek. Nie pozwoliłam jej ich pochować, nie zajęłam się jeszcze tym pogrzebem. Po kilku dniach otrzymuję informację z rejestru PESEL, że ta pani ma matkę mieszkającą w Malborku. Pojechali powiadomić policja z Malborka tą panią. Ta pani przyjechała, zabrała tą córkę do grobu rodzinnego. Mówi, że nie widziała jej od 20 lat. Jedynaczka. Wie pani co, patrząc na wzruszenie tej osoby, przeżyła też tragedię, ale przeżyła też coś takiego, że mogła ją zabrać, że tyle było jej dane. Sama schorowana, miała ponad 80 lat, że ją odnalazła, że mogła ją pochować w grobie męża, potem przysłała mi zdjęcie. Proszę mi uwierzyć, że to był jeden z moich takich największych też sukcesów pracy, że ta pani no, odnalazła to, co tyle lat szukała, co prawda no, w tragicznych okolicznościach. No, ale i czasami ta dociekliwość, takie drążenie jest przydatne.
Coś pani przyniosła?
Otrzymaliśmy oświadczenie pana, który przesłał do nas. Był osobą samotną, ale bardzo roszczeniową. Nigdy nie myślelibyśmy, że darzy nas jakimś zaufaniem czy sympatią, że oświadczył, że w razie jego śmierci prosi, aby MOPS, bo tak napisał MOPS, pochował go w grobie matki. Tutaj dokładnie określił, gdzie to ma być, na jakim cmentarzu. Że 4000 otrzyma z ZUS-u, a resztę niech dołoży państwo. I tutaj może zacytuję, że jednocześnie proszę zawiadomić na łamach Dziennika Bałtyckiego mojej śmierci. W domu znajdują się dokumenty, w regale na górnej półce w książeczce zieleń i tam proszę się zgłosić. Ubranie znajduje się w drugim pokoju, w szafie. Jest to koszula, w kieszeni, w marynarce muszka i ma być pochówek katolicki. No świadczy to o dużym zaufaniu, uważam, do nas. I to są takie miłe zaskoczenia, drobne, aczkolwiek bardzo miłe.
Idzie jesień, idzie zima, to gdzieś się pani wybiera, tak żeby ocieplić troszeczkę klimat?
No, tak planujemy zimą z koleżanką Indię. Jestem otwarta na różne kultury, na inność. Lubię kolorowe życie, kolorowy świat. Nawet w modzie. Lubię się bawić modą. Lubię kolory. Energetyczne dziewczyny trochę zawsze tutaj mówią. Nam jest stylistka i próbują też zasięgać porad trochę pół żartem, pół serio. Ale lubię. Lubię kolory. Lubię no najmniej te dalekie przeloty samolotem. Ale myślę, że Indię pokocham. I z takim założeniem tam pojadę, jeżeli pojadę.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.